Okej, witamy w 120 odcinku DualShock Podcast. Mało tematów, dużo redaktorów. Wita się z wami dzisiaj Blady,
Odin
i Bizon.
A dzisiaj, czyli 14 października, jest to niedziela, będziemy rozmawiać na tylko dwa, ale dość spore tematy. Po pierwsze i najważniejsze, CDP, czyli nowa platforma elektronicznej sprzedaży bezpudełkowej, a później Dishonored. Co to jest, z czym się je i czy w końcu Odin zagra w XCOM-a? Zapraszamy do słuchania.
Panowie, czy wy wiecie, co się wydarzyło w tym tygodniu? Jeżeli nie wiecie, to ja już spieszę was poinformować. Otóż swoją premierę miał serwis CDP.pl, który jest jakby no taką naszą polską alternatywą dla tego, czym jest GOG, bo GOG był fajny, ludzie o tym od początku mówili, że to jest świetna alternatywa dla Steama, głównie dlatego, że jakby nie wynajmujemy tych gier dla siebie, tylko je rzeczywiście kupujemy i to były często gry, które nie były skażone DRM-em, więc po prostu wow, szał, nie? To była ta gra, którą mogłeś kupić przez internet, ale czułeś się bardziej, że ona należy do ciebie. No ale z GOG-iem był ten problem, że no Polacy mieli problemy z kupowaniem tych gier. Zresztą podobnie jak jest na Steamie. No nie każdy ma na przykład kartę kredytową, żeby płacić za te gry, tak? Tymczasem CDP.pl pojawia się i pokazuje nam tą taką typową dla Polski teraz już formę płatności, czyli PayU. I to mi się bardzo, ale to bardzo podoba, bo jestem przyzwyczajony do używania właśnie tej formy płatności dzięki Allegro, bo to już jest też spięte od chyba roku czy dwóch lat. Więc teraz na CDP ja widzę dla siebie rzeczywistą alternatywę dla kupowania normalnych gier w pudełkach, bo ja nie jestem ogólnie fanem dystrybucji cyfrowej, ale kiedy patrzę, że za 5 zł na przykład mogę kupić sobie, no nie wiem, chociażby tego Gothica, albo nie wiem, teraz jest Stalker za 5 zł, ale on chyba będzie tylko do końca tego weekendu, więc kiedy my o tym mówimy w podcaście w środę, no to już raczej ta oferta znika, ale 5 zł za kupienie tej gry i ściągnięcie na swój dysk bez zabezpieczeń DRM, jak dla mnie to jest super, ale to naprawdę super opcja. Tym bardziej, że jeżeli masz konto, to chyba każdy bank w Polsce już korzysta z PayU, więc każdy może to mieć tak naprawdę i mi się wydaje, że to jest świetne po prostu.
Aż chce się krzyknąć, w końcu mamy polską platformę, gdzie my jako Polacy nie mamy problemów z zakupem, bo GOG, ja długo nie rozumiałem, dlaczego na GOG-u nie ma ani jednego słowa po polsku, nie rozumiałem, dlaczego nie ma ani jednej opcji zakupienia jakby będąc
ale
wewnątrz
pamiętaj,
kraju,
Blady. Polska,
ale zrozumiałem właśnie, że połowa sukcesu GOG-a polegała właśnie na tym, że nie można było stwierdzić, że on jest polski i pewnie też część dealów, czy układów, które miała firma wynikały właśnie z tego, że GOG jakby nie manował tą swoją polskością, a teraz mamy właśnie typowo na nasz rynek skierowany portal i jestem to bardzo wdzięczny.
Ale czy ta spółka, do której należy GOG, jest na pewno polska? Bo mi się wydaje, że sama
tak,
idea...
To jest
tak?
Optimus, tak. A.
No to okej. Okay.
GOG był i dalej jest tak naprawdę polskim wynalazkiem, tyle tylko właśnie, że część z tych układów, na przykład nie wszystkie gry, które są w bibliotece GOG-a, będą w bibliotece CDP, ponieważ właśnie jest polską platformą, a nie każdy chce dystrybuować na rynek polski gry. Ponoć tak to działa.
Dokładnie. Bardzo często jest tak, że Steam, podpisując umowę z jakimś producentem, zastrzega sobie, że będzie jedyną platformą, na którą będą wydawane niektóre tytuły. I tak na przykład przykro myśleć o tym, że kupując Deus Ex Human Revolution dostajesz grę, która tak naprawdę musi być aktywowana na Steamie i obojętnie co byś zrobił, to musisz ją aktywować na Steamie. Być może kiedyś wyjdzie jakaś wersja, która będzie tego pozbawiona i będziesz ją mógł instalować kompletnie osobno. Tak jakby bez tej zależności na tym drugim programie, który musisz mieć na komputerze, ale na razie niestety działa to w ten sposób. I wydaje mi się, że niestety to może być problem dla wszystkich tych, którzy chcieliby uzupełnić tą bibliotekę. Teraz właśnie ma takie gry, które rzeczywiście faktycznie posiadają, chociaż to też jest moim zdaniem trochę kwestia sporna, jeśli chodzi o tą dystrybucję cyfrową, dlatego że tu już wcześniej rozmawialiśmy przed podcastem. Wydaje mi się, że czasami właśnie ta hermetyczna puszka, w której znajdują się twoje tytuły, może być w jakiś sposób bardziej komfortowa dla niektórych graczy, dlatego że to jednak jest poczucie własności, które jest bardziej namacalne. Na przykład w przypadku Steama, kiedy widzisz tą bibliotekę tych gier, kiedy wszystkie te gry zawsze są aktualne i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest to trochę inny sposób dystrybucji, który na pewno znajdzie swoich zwolenników, ale wydaje mi się, że nie będzie w stanie przynajmniej na razie przez kilka lat konkurować ze Steamem.
Znaczy, ale na widzisz... Gogu to jeszcze miałeś swoją wirtualną drewnianą szafeczkę, na której były.
O, tak.
No tutaj też masz półeczkę przecież.
No właśnie, ale masz... tak właśnie.
Ale czy jest drewniana?
Ja później w Gogu przełączyłem sobie na taką nowoczesną, taką matową, czarną, nie? No ale wiecie, to jakby korzenie są takie, że była to drewniana półka kiedyś. Samo podejście jest świetne. Ja zawsze uwielbiałem Goga. Brakowało mi właśnie tego polskiego charakteru, który teraz wręcz emanuje od CDP. I najważniejsze, w końcu jakby ja się czuję nawrócony, bo przez lata wszyscy, nawet sami pracownicy, myśleli, że CD w CD Projekt oznacza CD, a to zawsze oznaczało centrum dystrybucji, co było takim, wiesz, wszystko co tutaj powiedziałeś było kłamstwem, nie? I budzisz pod sam koniec filmu, więc to jest właśnie coś takiego. Dobra, może trochę przesadzam. Niemniej podoba mi się strasznie dział ten pytań często zadawanych na stronie CDP. Głównie pytanie pierwsze i najważniejsze chyba, które oni pewnie dostają na każdym kroku, czy będzie Wiedźmin 3, nie wiemy. To jest bardzo fajne.
No ale też ciekawa jest opcja tego, że na przykład na CDP mamy teraz na przykład grę, którą... o której kiedyś mówiliśmy, która miała być wspaniała, ale trochę jej nie wyszło, na przykład After Fall Insanity.
Farming School,
ale edycja rozszerzona,
tak, ta poprawiona.
Więcej dobrej gry.
Ale słuchaj, i co ludzie...
Za 9 zł.
Ale co ludzie piszą, już widziałem tam w opiniach. Za 9 zł kupuję. Cokolwiek to by nie było, za 9 zł kupuję, nie? Niech będzie. Ja rzeczywiście teraz sobie myślę, no dlaczego nie za 9 zł można spróbować w to
pograć. Marketing lat 60. zadziałał po tylu latach. Po prostu jest poniżej 10 zł, to nie jest wydatek, więc mogę sobie sprawić grę, której nigdy bym w żadnym przypadku nie kupił ani nie stracił sekundy na nią.
Ale ja się też zastanawiam, bo Odin mówi, że na przykład to na razie nie będzie miało prawa konkurować ze Steamem i mówi też o tym, że no nie masz tego takiego poczucia, póki nie masz podpisanego pod tego aplikacji, gdzie masz pokazane to wszystko, to nie ma tego poczucia własności, ale masz poczucie własności, kiedy dobrze wiesz, że gra na Steamie jakby nie należy do końca do ciebie, że kiedy Steam by padł, to nie wiadomo, co by się z tym wszystkim działo, podczas gdy gra ściągnięta z CDP.pl jest twoja po prostu i nic cię nie ogranicza, żadne zabezpieczenia, nie musisz włączać jakiejś aplikacji, która jest podpisana pod tą grę przed jej włączeniem, tak jak Steam, załącza się za każdym razem, jest sprawdzanie, jest logowanie do konta i to wszystko. Tutaj nie ma, więc...
Ale to jest przywiązanie do marki, musisz o tym pamiętać, że jeśli masz już jakąś bibliotekę gier na Steamie, to myślę, że to będzie raczej kwestia na przykład wyłapania sobie jakiejś promocji, a nie budowania od nowa biblioteki gier, które prawdopodobnie już masz gdzieś tam na Steamie lub na przykład znajdują się na płytach. Druga sprawa.
Ale ja myślę, że Bizon nie tyle się martwi o to, że stracisz gry w wyniku tego, że nagle firma upadnie, bo nie ma kontraktów, tylko że no Sony pokazało, że każdy może być zhakowany. Ja bym się bał mieć właśnie grę powiązaną w jakiś sposób do platformy, która będąc w internecie jakby z definicji może być ewentualnie...
Tak, ale ja z tym nie dyskutuję, ja się z tym zgadzam. Ja tylko mówię, że to jest przywiązanie do... marki, jeśli masz już te gry i masz ich dużo, jeśli Steam cały czas się rozrasta i coraz więcej gier, które pojawiają się teraz w tym roku i w następnym będą, że tak powiem, no skazane na Steama i nie będzie opcji, żebyś sobie wybrał inną możliwość jej uruchomienia jak poprzez Steama, to w tym momencie naprawdę ciężko jest konkurować z takim molochem, którym Steam czy też chce, czy nie, ale jest, ale na pewno nie jest i będzie.
Ja ze swojej strony tylko i wyłącznie na to patrzę, bo wiem, że są konsumenci, którzy są już tak przyzwyczajeni do Steama, że chociażby, wiesz, chociażby mieli to stracić za tam 2 lata, to oni to i tak kupią na Steamie, chociaż według mnie największą chyba bolączką Steama jest to, że tam ceny gier, które raz, że nie masz ich jakby na swoim dysku twardym, nie możesz ich przenosić i przenosić też na inny komputer, póki nie masz tam Steama zainstalowanego, to... Ja tutaj widzę po prostu to, że mam ściągniętą tą grę, mam ją dla siebie, podczas gdy Steam jednak jest strasznie ograniczony pod tym względem. Ja się w ogóle...
Hermetyczny bardzo.
Tak, i te ceny gier, chyba największa bolączka, że płacę za grę, która nie ma pudełka, która nie jest na fizycznym nośniku, na którą ja nie mogę patrzeć i ona kosztuje tyle samo. I to jest dziwne.
Ja się z tym zgadzam, jak najbardziej, dlatego że w CD Projekcie, znaczy w CDP.pl, ta sytuacja z przecenami jest na razie ok, ale kiedy te przeceny się skończą, to naprawdę konkurencyjnie jest pójść na Allegro i kupić sobie oryginalnego Starkera za, na przykład za 12 zł, niż wydawać 20 zł na edycję elektroniczną.
Tak, ale wiadomo,
że
na Steamie...
Ja ludzi, którzy będą mówili, czy lepiej skupić porysowaną płytę sprzed lat, czy arkadę.
Ale nie nową płytę, jak najbardziej, dlatego że są wyprzedaże różne. No, słuchaj, wiesz, na move.pl jesteś w stanie kupować gry za 2 zł albo nawet złotówkę, kiedy jest czyszczenie magazynu.
Ale to jest
więc
dyskusja,
to nie jest
tak stara jak dystrybucja cyfrowa tak naprawdę, to co teraz robimy. Mm-hmm. To jest po prostu kolejna platforma. I myślę, że to samo ludzie mówili, po co miałbym używać Origin, jeżeli mam Steama. Znaczy nadal nie wiem, po co ktoś miałby używać Origin, ale jeżeli pojawia...
Battlefield 3.
No tak, no tak, już wiem jak. Jednak dla mnie siła CDP polega na tym, że z niczym się nie muszę tak naprawdę związać. Ja nie mam Steama między innymi dlatego, że nie chcę mieć jakiegoś tam swojego super jednego konta. Nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, gdzie, ile siedzę, w jakiej grze, żeby ktoś mi prowadził tego super aktualizację i tak dalej. Ja tego nie chcę. Ja po prostu chcę mieć platformę, gdzie mogę wejść i ściągnąć grę, gdyby nigdy nic. Nie mogę się doczekać, aż będę przez CDP mógł kupić w końcu Arcanum, bo jak na razie przez GOGa kupiłem tylko Armę 2. I to też musiałem dostać jako gift od znajomego, który akurat ma kartę tą kredytową akceptowaną przez GOG. Więc ja nie mogę się już doczekać, bo CDP będę używał właśnie po to, żeby nie, że już mam bibliotekę innych gier, ale ją sobie aktualnie na CDP, tylko właśnie nadrobię te wszystkie stare gry, których może bym już nie chciał na używanych jakichś wytartych płytach, ale jeżeli mogę dostać Arcanum, chcę.
I poza tym promocje będą zawsze i mi się wydaje, bardziej, że to będzie kluczem. To wyczekiwanie właśnie, kiedy pojawi się jakaś gra w promocji, że będzie można ją kupić, powiedzmy, nawet dwa razy taniej niż w pudełku i nie będziesz musiał po nią wychodzić, bo są tacy ludzie, że nawet nie chce im się wychodzić do sklepu, że wolą właśnie dlatego kupić wersję tą internetową, żeby ją tylko po prostu ściągnąć na dysk swoim łączem w ciągu pół godziny i już ją mieć. I ja widzę tutaj alternatywę dla siebie, bo ja po prostu jakkolwiek lubię ideę Steama jako tej platformy, to jedynie kiedy tam są rzeczy, które są po prostu wiele, wiele tańsze niż w pudełkach. A tak na ogół to myślę, że po prostu CDP, na razie tam mamy chyba tylko 30 gier. Jeżeli to się będzie rozrastać i jeżeli będą dobre promocje, to tu widzę ogromną przyszłość dla nich. I ja trzymam za nich kciuki, bo zawsze lubiłem CD Projekt, czy też CD Projekt i myślę, że teraz też robią dobre rzeczy i no by tak dalej.
Ja chcę tylko jeden pro tip przekazać. Czy was też strasznie irytują te pseudo-śmieszne podpisy do każdej gry w stylu Farming Simulator Classic i podpis każdy orze jak może, bezimienny, ozłocony? Naprawdę to nie jest potrzebne. To jest takie, takie seria z lat 90. i nazwa odcinka, śmieszny podtytuł.
Ale wiesz, to oni właśnie w ten sposób, ja też trochę tego nie kumam, nie wiem do kogo oni chcą z tym wyjść, ale ja ci powiem śmieszniejszą rzecz, bo teraz patrzę właśnie na ten Afterfall Insanity i tu jest takie ciekawe coś pod spodem jest, chcesz kupić tę grę, bo i są wymienione trzy podpunkty, więc dlaczego chcesz kupić Afterfall Insanity? Po pierwsze, zagrałbyś w końcu w grę, która rozgrywa się w Polsce. Dwa, lubisz się bać. Trzy, postapokaliptyczne tematy cię kręcą, więc to są trzy rzeczy, dla których warto kupić tą grę, nie? Więc nie ma tu napisane, że jest po prostu dobra, że jest dobry gameplay, piękna grafika, ale wiesz, jakbyś chciał zagrać w grę, która jest w Polsce, jeżeli się lubisz bać i się kręci
przynajmniej nie kręcą, tak?
No, przynajmniej wiesz, nikt ci nie mówi, że o Jezus, ta grafika...
Najlepszy
nie,
motion capture gameplay w historii polskich gier komputerowych.
Po prostu, wiesz, widać, że trochę coś jest nie tak z tą grą i widać też, można sobie zjechać na dół i zobaczyć opinię tych ludzi. To też jest pomocne, bo nie każdy, tak jak my, siedzi w tych grach, nie każdy jest wielkim graczem, niektórzy po prostu chcą wejść i ściągnąć, kupić i ściągnąć sobie jakąś grę i myślę, że może dla nich ten portal będzie też bardziej przejrzysty i otwarty, bo też trzeba powiedzieć, że jest pięknie przejrzysty.
Na pewno jest szansa na to, że cdp.pl będzie portalem, który znajdzie na pewno grono graczy, które doceni to, co właśnie oni tutaj byli w stanie osiągnąć, czyli właśnie zakupy za pomocą tej płatności, która jest praktycznie wszystkim użytkownikom Allegro dobrze znana. Jednakże jeśli nie pojawi się więcej takich ofert, które są rzeczywiście konkurencyjne, jak do wersji pudełkowej Wiedźmina, którą aktualnie możemy dostać na przykład za 40 zł, to myślę, że będzie dość duży problem, dlatego że aktualnie na GOG-u te ceny może nie odstają aż tak bardzo od CDP, ale na pewno wykonanie czy też egzekucja tych zakupów, czyli to co dostajemy pod sam koniec, jest bardzo dobra, bo tam nawet bardzo stare gry dostają instrukcje. Wiem, że tutaj będzie bardzo podobnie, ale właśnie takich tytułów, takich dobrych okazji potrzebuje ta strona, żeby się wybić. No i oczywiście nadal pozostaje ta dyskusyjna kwestia tego, ile rzeczywiście gier będzie możliwe do zakupu. Czy CDP ma zamiar zostać platformą, gdzie po prostu będą pojawiały się mniej znane czy też starsze tytuły, czy też będzie starało się robić to co GOG, czyli rozszerzać tą bibliotekę na przykład o American Nightmare, Alan Wake i tak dalej, i tak dalej. Tak więc zobaczymy.
Niemniej życzymy im jak najlepiej.
Mamy dwie wielkie gry, które są na pulpicie Odina. Jedna z nich jest wyjątkowa, druga jest wyjątkowa. Jedna jest niespodziewanym hitem, druga spodziewanym, ale nie granym. Niespodziewany hit to Dishonored. I nasza czyżby zmiana zdania o tej grze?
To znaczy, ja nie wiem, jak będzie rzeczywiście wyglądała wasza końcowa ocena, ale mi na pewno ta gra bardzo się podoba. I to jest właśnie śmieszne, że mam te dwie gry, czyli Dishonored i XCOM, i do tej pory nie byłem, znaczy nie byłem w stanie, nie uruchomiłem XCOMa w ogóle, dlatego że po prostu Dishonored tak mocno mnie wciąga, że nie jestem w stanie zmusić się do tego, żeby spróbować czegoś innego. Ta gra ma naprawdę rewelacyjny klimat i kiedy już przysiądziesz do Dishonored, to nie chcesz się oderwać. Więc to jest na pewno ogromny plus tej gry. Ja nie wiem, nie miałem czegoś takiego, jak kiedy grałem w Deus Ex Human Revolution. Potrafiłem wysiedzieć kawałek, ale po jakimś czasie mówiłem sobie, okej, tyle wystarczy na dzisiaj, może jutro, może pojutrze, ale na pewno już nie dzisiaj, nie dam rady więcej. A w Dishonored jest zupełnie inaczej. Im więcej czasu przy tym spędzasz, tym bardziej chcesz się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało dalej i też eksperymentujesz, bo to jest bardzo fajne. Tego zawsze mi brakowało w Deus Exie Human Revolution, że nie potrafiłeś znaleźć sobie tego idealnego wykonania, dlatego że nadal pozostawałeś tak jakby przywiązany do tego, w jaki sposób levele zostały zaprojektowane. Czyli jeśli jakiś level nie oferował jakiegoś, powiedzmy, jakiejś trawersji tego terenu, który sobie wymyśliłeś, no to niestety zostawałeś przywiązany do tego, co tylko i wyłącznie jest. A tutaj w Dishonored, dzięki temu, że masz te różne moce, to naprawdę można robić bardzo ciekawe rzeczy. No i też te levele są duże i kiedy mówię duże, to naprawdę są duże. One potrafią zająć 40-50 minut, żeby zwiedzić wszystko tak, żeby cię na przykład strażnicy nie wykryli, lub też 30-40 minut, jeśli chcesz ze wszystkimi walczyć. Więc to naprawdę jest bardzo wciągająca gra i nie wiem, jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie, dlatego że bardzo chętnie będę w stanie odpowiedzieć tutaj na wszystko, bo wydaje mi się, że jestem w połowie gry, strasznie mnie wciągnęła, a nie chciałbym robić to tak jakiej długiej pogadanki typu monolog, Odin mówi, a wy ziewacie.
To znaczy, ja jestem na siebie zły, może zacznijmy od tego. Ja jestem zły na siebie, że troszkę źle podchodziłem do tej gry na początku i źle ją oceniałem, bo oceniałem ją przez pryzmat tego, czym ja spodziewałem się, że ona będzie, a nie przez to, co ona mi tak naprawdę pokazywała i nie potrafiłem do siebie dopuścić myśli, że to mi może się spodobać takie, jakie jest. Ale teraz dopiero, kiedy pojawiło się tak naprawdę dużo materiałów, kiedy pojawiły się wideorecenzje i kiedy ja mogę usłyszeć w końcu, na czym dokładnie ta gra polega i w jaki sposób jest zbudowana, to ona mi się zaczyna podobać i jedną z tych rzeczy, która, no powiedzmy, uderzyła mnie, bo to jest dość niespotykane w dzisiejszych czasach, to jest to, że ta otwartość misji została rozbudowana do takiego stopnia i twórcy tak dobrze wiedzieli o tym, że zrobili coś dobrego, że dali możliwość powtarzania misji z poziomu menu, że to nie jest ta gra, gdzie mamy po prostu poziom po poziomie, idziesz przez kolejne poziomy i nie możesz się już cofnąć, bo masz ten autosave, który no nie pozwala ci się cofnąć do misji na przykład drugiej, żeby spróbować zrobić coś innego, tylko musisz odpalić nową grę i wtedy dopiero próbować. Tutaj mamy ten model taki hitmanowy i to jest to, co ja osobiście kocham w grach, czyli jeżeli mamy otwartą strukturę, to możemy zawsze cofnąć się do poprzedniej misji i spróbować zrobić ją jakoś inaczej. To mnie bolało chociażby w, no nie wiem, ostatnio mówiłem o Thief Deadly Shadows. To był jeden z tych momentów, kiedy mnie bolało, że no cholera, przeszedłem już tą misję i teraz idę dalej, ale mogłem to zrobić inaczej, ale już nie mam save'a, nie? I wracam do głównego menu, wydawało mi się, że była taka opcja, ale niestety jej nie ma, więc po prostu no trudno, musiałbym przejść grę drugi raz, żeby spróbować podejść do tej misji z innego miejsca, nie wiem, zrobić to inaczej, wykorzystać inne gadżety, w ogóle może nie korzystać z gadżetów, no eksperymentować, nie? I Dishonored tak dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu daje te możliwości, że tak jak Hitman pozwala odpalać te misje później i próbować innych sposobów. I za to z mojej strony po prostu mają wielkie dzięki, bo no bo to jest jeden z tych czynników, który mnie przekonuje i który sprawia, że ja wiem, że będę mógł sobie te misje przechodzić po parę razy. Będę mógł to robić w taki sposób, jaki ja chcę i ktoś może powiedzieć, że to jest krótka gra. Niech sobie mówią. Niech, ja nie wiem, Odin, ile ty grasz, ale słyszałem, że podobno niektórzy mówią, że Dishonored jest bardzo krótkie, że tam, nie wiem, 4-6 godzin. Nie obchodzi mnie to. Niech sobie trwa te 6 godzin, ale jeżeli ja mam dostęp do każdej misji z poziomu menu i mogę ją przechodzić na różne sposoby, to dla mnie to jest miód.
Mhm, dokładnie.
To ja mam pytanie, które się łączy. Tak? Czy jest tak, że jak odpalamy poprzednie misje, to mamy nowe zdolności, wcześniej zablokowane, dostępne na tej misji? Czyli rozwijamy na przykład zdolności, pod koniec gry jesteśmy wykokrzeni, wracamy do pieczy i zupełnie inaczej podchodzimy do zadania.
Mi się wydaje, że no powinno tak być. Nie wiem, Odin, czy ty już próbowałeś?
Nie próbowałem uruchamiać misji jeszcze, dlatego że nie skończyłem gry, więc wszystkie te misje, które przechodziłem tak naprawdę na Mass Effecta, czyli tak jak wyszły, tak zostają. Mhm. To taka linia fabularna, która po prostu musi się skończyć. Ale jak na razie muszę się pochwalić, ani razu mnie nie wykryto i nigdy nie znaleziono ciała, tak więc... Więc gram na typowego ghosta i też jedyną rzeczą, którą wyawansowałem, to jest tak zwany blink, czyli to, co widzieliście na trailerach, czyli to skakanie tak jakby w przestrzeni.
I to się rozwija nasze wątpliwości, czy rzeczywiście to jest zbytnie ułatwienie ten blink?
Powiem ci, osobiście wydaje mi się, że nie. Ja gram na najwyższym poziomie trudności, więc to prawdopodobnie też zależy od tego, jaki poziom trudności sobie wybierzesz, ale mimo wszystko gra na pewno potrafi być prosta, jeśli chcesz, żeby taka była, ale ja mówiłem, że to jest bardziej syndrom takiego Hitmana właściwie, czyli tak jak sobie wyreżyserujesz grę, tak będzie ci się w nią grało. Jeśli ja na przykład chcę się skradać i chcę, żeby mnie nikt nie widział, to wtedy rzeczywiście trzeba kombinować, szczególnie, że na najwyższym poziomie trudności naprawdę przeciwnicy nie są tacy głupi. I nie dość, że cię słyszą, to przy okazji widzą cię z daleka, więc trzeba się skradać po prostu i wtedy to, że możesz się przetransportować z jednego końca, powiedzmy, korytarza gdzieś na jakąś półkę albo na przykład na szafę i tam się przyczaić, to naprawdę daje ci cholerną satysfakcję, kiedy jesteś w stanie coś takiego zrobić, bo wtedy czujesz się jak taki zabójca, czujesz się jak taki rzeczywisty złodziej, który ma przewagę, ale tylko w skradaniu. Dlatego, że w walce naprawdę jest kiepsko.
I właśnie, widzisz, bardzo dobrze to mówisz, bo jak pamiętamy, kiedy ocenialiśmy grę po, że tak powiem, wstępnych filmikach Syndrom Hitmana, to ja miałem właśnie wrażenie, że to będzie takie skradanie, i znowu się odwołuję, w stylu Splinter Cellów nowych, czyli cień służy mi tylko po to, żeby przeładować moce, móc wyskoczyć zza krzaka i zabić wszystkich, bo tak to było pokazywane, tak, że biegnę na spięciu, włączamy jakiś tryb i pach, 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 pozbawiam ich pięciu głów i to jest takie super mega cool, a ja wtedy się zastanawiałem, to gdzie to wyzwanie, ale im więcej słucham i dowiaduję się na przykład o możliwości w ogóle przejścia gry nie zabijając nikogo.
Tak,
no właśnie, co jest w ogóle dla mnie po tych materiałach. Porównajmy teraz materiały, które widzieliśmy wcześniej, tak? O, rozwal każdego od wewnątrz, masz największe moce, macki i teleportację. Do teraz, kiedy się dowiaduję, że w tej grze można właśnie po prostu przyczaić się gdzieś na Gzymsie, przybadać jak wyglądają ścieżki strażników, zaplanować atak i to też, który nie musi się skończyć jego śmiercią. Dodatkowo w grze mamy ponoć całkiem rozbudowane te możliwości podchodzenia z różnych stron do
jednego miejsca. Tak, mamy bardzo. Oj Jezu, jak mamy rozbudowane.
No właśnie, więc czemuż tego nie pokazywano na trailerach?
Dlatego, że teraz jest smaczniejsze, blady. Dlatego, że o tym nie wiedziałeś i to jest to zaskoczenie.
Ale widzisz, ja nie chciałem poświęcić chwili na Dishonored. Ja wrzuciłem go do katalogu mniej więcej, znaczy nawet trochę mniejszego koszyka niż Sleeping Dogs, czyli tak, ale... A teraz wygląda, że może się myliłem, może to jest jednak ta gra skradankowa, na którą powinienem czekać, a nie na Hitmana.
Z Hitmanem na pewno się nie może równać, jeśli chodzi o samo skradanie, dlatego że Dishonored jest grą bardziej płynną i też zupełnie inaczej się gra, kiedy patrzysz na świat z perspektywy pierwszej osoby, ale uwierz mi, odczucie ze skradania się na Gzymsie jakiegoś budynku, kiedy pada i cały twój ekran jest pokryty kropelkami i wszędzie są kałuże i strażnicy chodzą i klną, dlatego że są przemoczeni, kompletnie jest im zimno. To jest naprawdę świetne uczucie, kiedy potrafisz się tak mocno wczuć w ten klimat, że po prostu nie chcesz rezygnować z tej gry. I też, co jest najważniejsze, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale styl graficzny Dishonored jest po prostu prześliczny.
Wiedziałem, że to powiesz.
Ja miałem takie duże... Nie wiem, nie chodzi o obiekcje, ale byłem bardzo mocno sceptycznie nastawiony do tego, czy to rzeczywiście będzie działało. I powiedzmy tak, w pierwszych 30 minutach wydawało mi się, że nie. Ale z biegiem czasu, jak zrozumiałem, że ta gra właśnie ma prezentować ci ten świat w taki sposób i jak to rewelacyjnie się komponuje właśnie w takim półmroku, to naprawdę pozwoliłem sobie doświadczyć tego świata właśnie w taki sposób i powiem wam, że nie chciałbym, żeby ta gra miała inny styl graficzny. Dlatego, że ten idealnie do niej pasuje.
Ja wiem, że to jest teraz duży przeskok myślowy i przepraszam Bizonie, że i ci teraz wskakuje słowo, ale ja mam teraz strasznie silną popęd właśnie, że tak powiem, w taką stronę gier, czyli komiksowe skradanie w przerysowanym świecie, bo świeżo obejrzałem film Watchmen Ultimate Cut, który trwa chyba 3,5 godziny i dla mnie właśnie klimat takiego mściciela, który gdzieś tam na Gzymsie się przekrada w czasie deszczu i ma właśnie ten komiksowy taki wydźwięk, wszystko brakuje mi po prostu tego w grach i Dishonored, ja się myliłem na tak wielu poziomach, jeżeli chodzi o, znaczy dalej nie jestem na siebie zły, tak jak w niektórych przypadkach, że oceniłem grę zbyt wcześnie, coś w tym stylu, ale po prostu uważam, że gdyby inny marketing, ta gra by miała zupełnie inne miejsce, że tak powiem, w blokach startowych niż miała. I nie dość, że startowała z samego końca, gdzie się nikt nie spodziewał, to jeszcze teraz mam wrażenie, że się odrywa od peletonu.
Ale tutaj jak pozwól, Blady, że się odniosę do tego, co powiedziałeś. Yes. Zabawna jest sytuacja, kiedy ktoś raczy nas ultrarealistyczną grafiką, albo chociażby no realistyczną, powiedzmy taką, która prezentuje świat w taki sposób, tak realistyczny sposób, jak tylko silnik graficzny na konsoli pozwala, nie? Na przykład, no odnieśmy się do przykładu
Splinter
Cell Blacklist. I po takiej grze każdy spodziewa się, jeżeli mamy realistyczną grafikę, spodziewamy się realistycznego skradania. Przy Dishonored, kiedy mamy stylistykę rzeczywiście, kiedy mamy tą stylistykę, no powiedzmy taką komiksowo-kreskówkową, to można to łyknąć. Można łyknąć właśnie wtedy dopiero to, że to skradanie może być zrobione w inny sposób. Tymczasem okazuje się, że Dishonored, biorąc pod uwagę to, że ma taką, a nie inną stylistykę, jest po prostu lepszą grą. Przynajmniej teraz wygląda na lepszą grę niż Blacklist. No na pewno jest lepsza od tego, co prezentowało Conviction. Więc nie sądzę, żeby Blacklist tutaj się specjalnie wybijało. I ja widzę tutaj dla siebie też szansę. I czuję ten klimat. Jak oglądam te screenshoty, ludzie wstawiają te screenshoty, które może... Jak się na nie patrzy od strony technicznej, to te tekstury nie powalają, bo tekstury tak naprawdę w tej grze są trochę takie rozmyte i nieciekawe, na przykład na ulicach, ale...
Objection! Dlatego, że na tych ustawieniach graficznych, na których ja gram, ta gra wygląda jak obraz.
A, no to
ona
może...
nie ma pikseli, ona nie ma miejsc, gdzie tekstury są rozmyte, wszystko wygląda jak namalowane pędzle.
No to może widziałem wersję konsolową w takim razie, nie wiem, ale... Ale potrafię to łyknąć i jak najbardziej rozumiem, dlaczego ta gra wygląda w ten sposób. Nie chciałbym jej widzieć w innych szatach, bo gdyby ona była realistyczna, trzeba by ją było wpasować do jakiegoś tam kanonu realistycznie wyglądającego.
Ale ona by
gier.
Tam i tak działała, ja myślę. Ja myślę, że ona i tak by działała, nawet gdyby się powiedział, dobra, bądź teraz grom na poważnie z Unreal i wszystko jest teraz szaro-brązowe. Ja myślę, że ona wtedy i tak by wygrała właśnie przez, po pierwsze to, że opowiada historię, bo z tego co widziałem całkiem ciekawie są wplecione gdzieś w tło jakieś tam przybłyski tak. Właśnie backstory, co już mówiliśmy ostatnio w podcaście. Lubię jak
ona
historia
jest bardzo dojrzała w ogóle.
Ja właśnie lubię jak historia jest wpleciona tak nienachalnie, właśnie gdzieś w tło, a nie jest nam po prostu wtłaczana łyżką, co zresztą chyba odnosi się do tego samego porównania co ostatnio. Jednak cieszę się, że jest ta kreska, ponieważ pokazuje, że można zrobić grę, która rzeczywiście czerpie inspirację z innych pozycji, bo mi to też przeszkadzało często właśnie, że Dishonored mi się wydawało, że nie jest oryginalny, że ono jest po prostu takim kolażem różnych pomysłów, ale to jest udany kolaż tych różnych pomysłów i szczerze dawno tak bardzo nie skoczyło zainteresowanie grą, jak właśnie w przypadku Dishonored w moim przypadku.
A i też przypomnij sobie, jak początkowo byliśmy strasznie sceptycznie nastawieni prócz Odina.
Ale niesamowicie, bo dla mnie...
Podkreślcie, prócz Odina, dziękuję.
Nie, pamiętam momenty, kiedy nawet ty mówisz, że no faktycznie są zbyt mocne te moce. Bo
tak, bo są jak najbardziej, dlatego ja rozwijałem tylko i wyłącznie Blink, a w moim następnym przejściu nie będę rozwijał żadnych.
No widzisz, ale to nie lubię strasznie tego argumentu, że jeżeli to jest przekokrzone, nie musisz używać. Nie, jeżeli to jest w grze, to znaczy, że gra powinna być zrównoważona i zbalansowana pod grę.
Ale jeśli na przykład w Hitmanie masz shotgun, to nie oznacza, że musisz chodzić blady, wiesz o co mi chodzi.
Tak wiem. Ale nie znaczy to, że gra nie powinna być ustawiona pod graczy, którzy po prostu sobie rozwijają moce tak, jak uważają że za stosowne, a później nagle się okazuje, ops, gra jest za łatwa.
Ja wam coś powiem, okej? Okay? Słuchajcie.
Okay.
Jest jeden przykład, który pokazuje, że nie zawsze wolność w prowadzeniu tego, jak mamy rozwijać swoje moce w grze jest dobra, bo... Przykład, który niedawno był poruszany przeze mnie i przez Jaruta w komentarzach, to jest Jedi Outcast i Jedi Academy. Outcast prezentował nam rozwój postaci, który był uzależniony od poziomu, czyli po prostu Kyle z poziomu na poziom jakieś tam moce się rozwijały i po prostu gra dostosowywała to, jakie Kyle ma moce, do tego, jaki jest poziom. Czyli zwiększając poziom trudności w górę, dostawaliśmy kolejne moce i kogoś mogło denerwować to, że o cholera, znowu mi polepszyli skok, zamiast mi polepszyć umiejętność duszenia, tak bardzo bym chciał. Ale przez to właśnie gra utrzymywała dobry poziom trudności i nie sprawiała, że czułeś się przekokrzony w pewnym momencie. Podczas gdy w akademii mogłeś na przykład na początku rozwinąć pierwsze co duszenie, i mieć te takie momenty, że kiedy jest jakaś przepaść, to każdego przeciwnika można było złapać i wrzucić w bok w tą przepaść, albo można było sobie maksymalnie ulepszyć leczenie i wtedy wciskało się przycisk i automatycznie się leczyłeś w ciągu paru sekund. I to był ten moment, kiedy akademia, mimo że była otwarta i dawała ci możliwości, to sprawiała, że nie czułeś się specjalnie w tej grze takim... No nie wiem, ja w takich momentach w grze nie czuję po prostu już tej takiej, no będę tu używał słowa, które bardzo lubimy, imersji, nie? Nie czułem,
dlatego
że jestem
ja myślę, że właśnie dla każdego fana skradanek jakby obligatoryjne powinno być granie na no, przynajmniej wyższym poziomie. Ile jest poziomów trudności, Odin?
Nie pamiętam.
Bo wiem, że ja teraz zacząłem grać w Deus Exa trzeciego i wybrałem opcję normal, trzymając się swojej zasady, że no najpierw, nie, nie, za pierwszym no... razem przechodzę grę na normalu, bo tak jest stworzona, nie, jest za łatwa.
Ojej, jest strasznie łatwa. Ja ogólnie wszystkie te gry, gdzie się aktualnie skradasz, czyli aktualnie, wszystkie te gry, które są wydawane w tych latach, te lata, czyli mam na myśli powiedzmy 2008 rok.
Powiedzmy, że od Conviction, no.
No, od Conviction mniej więcej. Wszystkie te gry, one są skonstruowane w taki sposób, żeby wyglądać jakby były bardzo skomplikowane, jakby wszystko to, co robi główny bohater, było rzeczywiście takie, wiesz, like cutting edge, jakby on miał to doświadczenie, to we krwi wręcz, ale ty jako gracz nie musisz praktycznie nic robić, żeby się skradać. A na przykład w Dishonored masz bardzo ciekawą sytuację, w której możesz wchodzić na przykład pod stół, możesz wchodzić pod szafki, jednakże jeśli sam myślisz, że będziesz widoczny, to przeciwnicy również cię zobaczą. Jeśli wleziesz gdzieś na przykład do komina, który jest zagaszony kompletnie i jest tam ciemno, to wtedy rzeczywiście cię nie zobaczą, ale nie ma takiej sytuacji, jak na przykład mogłeś nie wiem, doświadczyć w Chaos Theory, kiedy wchodziłeś do lekkiego cienia, byłeś kompletnie niewidoczny. Takich rzeczy nie ma i to mi też się bardzo podoba.
A jest wskaźnik widzialności, czy musisz samemu odczuć?
Nie, nie ma wskaźnika.
Idealnie! Bo bardzo często wskaźnik widzialności w grach skradankowych to jest po prostu, czy mój cloak jest engaged, tak? Że...
Cloak engaged.
Masz cloak engaged, wchodzisz i stwierdzasz, o, nic mi nigdy się już nie stanie, bo wiem, że jest na zielono, to znaczy, że nikt mnie nie może widzieć. Jednak, no i widzisz kolejny, tylko powiedz mi, czy można rzucać nożami w Dishonored?
Nie doświadczyłem tego.
Czy jest kusza?
Masz kuszę, masz normalne bolty, masz bolty usypiające i masz bolty podpalające.
Ogólnie bladego top 3 broni w skradankach. Pierwsze rzucanie noży, dwa kusza, trzy pistolet z sumikiem, więc...
Nie ma tam pistoletów z tłumikiem, jest zwykły pistolet, który bardzo hałasuje, są jakieś dziwne granaty.
Bardzo chcę z pistoletem, mam.
Wiesz co, nie jestem pewien, czy udało mi się odblokować wszystkie bronie, dlatego że chyba misję wcześniej otrzymałem plan do stworzenia granatu, który się przylepia. Sticky Grenade. I nie wiem, czy to nie jest tak, że po prostu musisz sprawdzić wszystkie możliwe miejsca, żeby dostać plany, które pozwalają ci dopiero jakiś przedmiot skonstruować. Nie wiem, jak to działa do końca. Niemniej polecam wam, jeśli będziecie przechodzili Dishonored, nie inwestować w te moce i przejść sobie tą grę na samym początku właśnie skradając się, dlatego że nie dość, że graficznie ona potrafi stworzyć genialny klimat, kiedy rzeczywiście musimy się skradać i kiedy twarze tych strażników wyglądają na takie posępne, zniszczone, takie doświadczone i niejednokrotnie można powiedzieć nawet, że trzech lub czterech ludzi w danym pomieszczeniu powoduje, że my naprawdę zaczynamy się bać, co się stanie, jeśli oni nas znajdą. To przy okazji jeszcze muzyka w tej grze jest genialna. Naprawdę, kiedy ktokolwiek nas zobaczy, to słychać takie uderzenie w harfę kilku strun, które naprawdę stwarza, wiesz, takie poczucie takiego zagrożenia, masz wręcz dreszczyk. To jest naprawdę genialne, genialne wrażenie i takich miejsc, takich momentów w tej grze jest bardzo dużo, kiedy muzyka naprawdę zaczyna oddziaływać na to, jak ty się czujesz. A poza tym jeszcze przeciwnicy, których spotykasz naprawdę, wydaje mi się, że z niektórymi wręcz nie wolno wchodzić, że tak powiem, w bezpośrednią konfrontację. Niekiedy trzeba po prostu uciekać, unikać, ale też nawet jeśli jesteś naprawdę słaby i jeśli jesteś w stanie zginąć tylko od kilku cięć nożem, czy też postrzału zwykłego, to naprawdę walka z tymi ludźmi na szpady czy też na szable, bo ja nie wiem dokładnie co ty tam trzymasz, to jest jakiś nóż składany, który akurat masz i ty dzierżysz, to naprawdę wygląda genialnie, rewelacyjnie i to wszystko co widzieliście na trailerach, to podbieganie do nich, wbicie tego noża w gardło i rozcięcie szyi, to rzeczywiście w tej grze jest i myślę, że właśnie w takim momencie można sobie zrobić kilka przejść, kiedy na samym początku się skradasz, potem robisz rzeźnię, a potem zaczynasz bawić się tymi mocami, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dopracowana gra. I tych możliwości, tych zabójstw i pozbawiania życia jest tak dużo.
Ale widzisz, ja dopiero teraz widzę sens w ogóle tych mocy, bo widziałem ostatnio, chyba Aki wrzucił na czata filmik, gdzie trzeba jakąś kobietę ubić i tam w jednym momencie koleś wymyśla coś takiego, że przeciwnik strzela z pistoletu, w momencie kiedy kula wylatuje z pistoletu, on zatrzymuje czas, przestawia tą babkę przed ten pistolet i wtedy włącza czas z powrotem i ta kula w nią uderza, po prostu wiesz, tak. Wykorzystanie pocisku wystrzelonego przez wroga do tego, żeby zabić własny swój cel.
Bizon, ale są lepsze rzeczy, możesz wziąć kawałek cegły, który jest poluzowany gdzieś przed domem, wejść do tego domu z tą cegłą, wejść sobie na pierwsze piętro na balkon, zrzucić tą cegłę jej na głowę.
No to już jest poziom Hitman Blood Money w takim razie.
Wiesz co, ale to też jest bardzo fajne, że wszystkie do tej pory, wszystkie te zadania, które miałem wykonywać, mogłeś wykonywać nie zabijając ludzi. To czasami daje dużą frajdę, kiedy musisz chodzić, rozmawiać, bo też to jest ciekawe, że w tej grze, mimo tego, że ona ma być właśnie takim typowym, może nie action RPG, ale typowym takim stealthy action, to mimo wszystko znajdują się elementy, kiedy musisz z kimś porozmawiać, kiedy możesz kogoś uratować i to naprawdę dopełnia tą grę. Bez tego ta gra by była kolejnym takim zwyczajnym tytułem, gdzie skradasz się, gdzie atakujesz ludzi i tylko tyle. A tutaj nagle pojawia się możliwość uratowania kogoś i ten ktoś dzieli się z tobą jakąś informacją. Znajdujesz jakiś list,
który czytasz. Ale to są obowiązkowe czytasz. Zadania czy poboczne?
Poboczne. Ale to daje dużą frajdę, że jesteś właśnie tym wygnanym ochroniarzem, który stara się naprawić sprawę i ma możliwość...
You are dishonored!
I masz możliwość uratowania jakichś ludzi, masz możliwość na przykład porozmawiania z pewnym lordem, który prosi o to, żeby oszczędzić kobietę jego życia i wiesz, i wtedy ty zaczynasz się wczuwać w ten klimat, naprawdę zaczynasz się w to wczuwać i pojedynki na pistolety w formie wyzwania honorowego, takie rzeczy cię po prostu zaskakują. I to jest coś, co naprawdę genialnie podkreśla, jak ten tytuł jest dopracowany i ciężko się od niego oderwać, naprawdę.
Ale wiecie co, tak teraz sobie myślę, że jak w poprzednich latach nie było nam specjalnie trudno na przykład wybierać grę roku, tak w tym roku można powiedzieć, że mamy pewną rewolucję. Ten 2012 jest naprawdę mocny.
Wiedźmi
i to
2 na Xboxa, kropka.
Dishonored na przykład to była taka... trochę niewiadoma, on się tak nagle pojawił trailerem CGI, później pojawiły się jakieś gameplaye, nam się na początku nie podoba, a teraz nam rośnie naprawdę
Wam gra... się na początku.
Nam w sensie mini demo. Teraz nam rośnie gra roku i co ciekawe, ja myślałem, że na początku roku już będziemy mieć taki jedną z gier, które być może będzie konkurować o grę roku. To miał być Mass Effect 3. Niestety nie sądzę, że jeżeli
gala będzie... Ale wy wiecie, że on i tak będzie nominowany wszędzie.
Tak, i właśnie
oczywiście, Mountain Dew Edition.
Boję się, że przez to, że ktoś da troszkę pieniędzy, on może dziś wygrać. Ale patrzcie, co się dzieje teraz w drugiej połowie roku, czy też jakby nie patrzeć już pod koniec roku. Dishonored. Już wkrótce Assassin's Creed 3. Już wkrótce Hitman.
XCOM,
ale nie, mówię na przykład, patrzcie, że mamy trzy gry, które... już mogą konkurować bardzo mocno o tytuł gry roku, bo o ile XCOM nie jest...
Wiedźmin 2, jak możesz być tak mało patriotyczny w tym momencie?
No tak, okej, ale ja mówię o takich tych grach, które są...
Nowościach, rozumiem.
Tak, takie wiesz, które wychodzą teraz, akurat w tych dwóch miesiącach. Bo nie mówię o tym, że wychodzi Call of Duty nowe, no bo... Bo tutaj nie liczę, ale...
A nowe mapy do Battlefielda nie zrobiły na tobie wrażenia?
Ale widzicie to? Widzicie, o czym mówię? Że nagle pod koniec roku mamy naprawdę wysyp hiciorów i ja już wiem, że Assassin's Creed 3 będzie dobry, już teraz wiem, że Dishonored jest dobry i wiem, że Hitman będzie genialny, więc...
Panie premierze, jak grać?
Skąd wziąć pieniądze?
Ja jestem świeżo, nadrabiam wszystkie gry z poprzednich lat, aktualnie Deusa właśnie, już w Assassin's Creed Brotherhood pękł. W międzyczasie przechodzę i ciągle nagrywam Commandosa, tak, nie zapomniałem. Ale Jezus, kiedy ja mam to wszystko grać?
Oj, to będzie trudne po prostu, ale dla mnie to jest pocieszające, bo ja sądzę, że nie powinniśmy już więcej mówić o Dishonored, może już powoli chodźmy do końca tematu, bo już chyba wystarczająco powiedzieliśmy. Taka moja tylko refleksja na koniec, że zdarzały nam się takie lata, jak chociażby rok 2010, gdzie na przykład, to był rok 2009, kiedy my po prostu mówiliśmy, no tak, Batman, wiadomo, że tylko Batman może być grą roku, bo po prostu nie było innych typów, nie było gier, które mogłyby go przeskoczyć, a teraz nagle będzie ogromna konkurencja, przynajmniej tak jak ja to widzę, bo pod koniec roku wychodzą takie gry, które ja bym chciał zagrać, bo Nie potrafię powiedzieć.
Roku? Ponoć najgorszego od lat, bo teraz sprzedaż gier spadła tam 20%, a mimo to wychodzą najlepsze gry.
Tak, ja nie potrafię powiedzieć, czy wolałbym grać teraz w Assassin's Creed 3, czy w Hitmana. Chyba w Hitmana, ale
no,
nie potrafię tak do końca odpowiedzieć. Dlatego...
Hitman Bizon.
Może i Hitman. No dobra, no to co, kończymy ten temat, czy coś jeszcze chcemy powiedzieć?
Ja polecam Dishonored. Naprawdę polecam.
A ja polecam Watchmenów, ale tylko tą edycję 3,5 godziny.
Ja prawdę mówiąc, po prostu czuję się teraz zobligowany, żeby po prostu Dishonored sprawdzić i bardzo żałuję, że nie ma dema, bo nie wiem, czy to w ogóle mi poleci na moim komputerze teraz, ale no nie wiem, może kiedyś jeszcze spróbuję.
Okej, okay, tak więc doczekaliśmy się zakończenia 120 odcinka DualShock Podcast. Mamy już całkiem fajny numer właśnie tego odcinka. Miejmy nadzieję, że doczekamy się kolejnych fajnych numerów, tak żebyśmy mieli na przykład 150, 170 i w końcu 200 odcinek. No nie wiem, o czym będziemy wtedy rozmawiać, no ale mam nadzieję, że trafią nam się jeszcze lepsze gry jak ten Dishonored, czy też właśnie XCOM, który mam nadzieję, że już w następnym DualShock Podcast się pojawi, no i też wy będziecie w stanie podzielić się swoimi własnymi wrażeniami na temat Dishonored. A teraz już z wami się żegnamy, drodzy słuchacze, i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek i z tej strony mówi wam cześć Odin.
Powiem ja, na razie Bizon mówi.
I na razie mówi Blady. Nie.
Ale ja bym okay. chciał taką fajną, stylową naklejkę, na przykład taką, wiesz, z tym, z artworkiem Shinkawy, żeby był taki typowo,
Samsung. Ja bym chciał mieć tego brzydkiego Snake'a z Metal Gear 8 jedynki, kiedy jeszcze ten...
Ale on nie był brzydki, on był wspaniały.
I fucking killed dog by sweating.
ale przecież, Bizon, wystarczy, że wyślesz projekt graficzny do jakiejś firmy na Allegro i nic to wydrukują. I oni ci to wydrukują na takim papierze, który jest pokryty z jednej strony woskiem, czy tam jakimś przeźroczystym plastikiem i ma bardzo dobrą jakość.
Ale tył obudowy Samsunga Solid jest cały perforowany i gumowy.
I jest taki nieregularny kształt.
Powiedziałem, no. To było trudne słowo.
Perforowany widzą, o kurczę, czasy zapisać nierówny.
Równy? Przekreślił? Nie jest to.
Zacznijmy.
Blady, przestań mówić takie trudne słowa!
Snapper petum mobil.
Nie używaj takich trudnych słów w tym programie.
Tak, czy jeszcze raz?
Nie, dobrze.
I widać, kiedy Bizon się stara. Witam was, Blady, Odin i Bizon.
Strangers in the night.
Dobrze.
To już chyba zapomniałeś, jak na początku w podcaście starałem się mówić tak zawsze.
Tak, i tak wolno.
A wychodziłeś taki właśnie spokojny, taki trochę melancholijny, w pewien sposób jakby oderwany od wszystkiego, co się dzieje. A teraz to jedziesz z nami równo!
Wstęp! Niech ktoś zrobi wstęp, bo ja nawet nie wiem, co miałbym powiedzieć, jeśli miałbym robić wstęp.
Ale CDP.
Ale do CDP.
No właśnie, no tak. Ale nie wiem, bo nie wiem, kiedy to zostało opublikowane, nie wiem, ile już było w pracy i tak dalej, więc...
Ale słuchaj, to jest dziennikarstwo, świeżo. Nie tak dawno.
Może być.
Wiesz, Slowpoke, nie? Breaking news. Are you ready for?
Dobra, to ja mogę zrobić wstęp. Kurwa, w ogóle teraz. Jezu, to nagranie jest tak zjebane teraz, jeśli chodzi o.
No to zatrzymaj je i zacznij nowy ten.
30 sekund i potem 10 minut pienia. No,
po prostu... 10 minut ale... bullshit.
Tak. 10 minut gadania o niczym, wstęp kosztował nas 30 sekund.
To zatrzymaj to i ten, i będziesz miał.